Dziadka zapamiętałam jako osobę taką zasadniczą. Raczej dziadek nie okazywał swoich uczuć tak wylewnie, aczkolwiek był wspaniałym człowiekiem i jako dzieci mogliśmy z dziadkiem zrobić wszystko. Czasami pokrzyczał, ale potem się uśmiechnął i...
Nasz tata Ułan. Reportaż Jana Smyka.
Panie Tadeuszu, 12 lat temu poszukiwałem Czesława Kotarskiego, a to jest?
To jest mój tata. Plutonowy Kotarski Czesław.
W rozkazie, a wracam już pamięcią do audycji, od której zaczęła się moja przygoda z historią 10. Pułku Ułanów Litewskich, on tam figurował jako kapral jeszcze.
Tak, w tamtym rozkazie, bo jak już dostali się do niewoli pod Kockiem, to już był w stopniu plutonowego.
Co za zbieg okoliczności. Szukałem wszędzie, a tu w Białymstoku znalazłem. Najciemniej pod latarnią, jeszcze raz się okazuje.
Tak, bywa.
Panie Tadeuszu, pan wie, że tata był kawalerem Virtuti Militari?
Słyszałem, kiedyś coś tam wspominał tata, ale dokładnie powiedział, że nie ma tego, bo coś tam czy nie dali, czy nie przyznali, coś w tym rodzaju. Był odznaczony, ale tego nie ma.
Kiedy prawie 13 lat temu zabierałem się do realizacji reportażu Virtuti im nie dali, nie spodziewałem się, że temat pochłonie mnie na tak długie lata. Nieszczęśliwie, bo tak wtedy myślałem, trafiło do mnie zlecenie zrobienia audycji dokumentalnej o ludziach, o których prawie nic nie było wiadomo. Ale do rzeczy. 7 października 1939 roku rano, w dniu kapitulacji, rozkazem dowódcy 10. Pułku Ułanów Litewskich pułkownika Kazimierza Buslera, odczytanym przed frontem pułku, 19 Ułanów zostało zawnioskowanych do nadania im odznaczenia Orderu Krzyża Wojennego Virtuti Militari. 11 z nich order otrzymało, a 8 nie. Moim zadaniem było odtworzenie historii tych, do których nagrody nie trafiły. Po kilku pierwszych miesiącach poszukiwań udało mi się odtworzyć los jednego z żołnierzy, a mianowicie starszego ułana, późniejszego kaprala Mieczysława Wolkońskiego. Zapewne na tym etapie moich poszukiwań sprawa by się zakończyła, gdyby nie pewne zdarzenie. Otóż produkcja naszego studia reportażu i dokumentu zaczęliśmy prezentować w internecie i pewnego dnia otrzymałem informację, że jest w Ameryce człowiek, którego interesuje moja radiotwórczość. Okazał się nim pan Andrzej Siegieńczuk, pasjonat historii 10. Pułku Ułanów Litewskich. Jak to w przypadkach bywa, niebawem Andrzej otrzymał długo oczekiwaną informację z Biura Czerwonego Krzyża, że spośród poszukiwanych żołnierzy żyje jeszcze Antoni Roszkowski. Pojechałem pod wskazany adres do Piaseczna. Reszta była w reportażu ostatni w rozkazie. Po tej publikacji zdarzenia zaczęły sypać się lawinowo, bo to i aspekt prawny Orderu Krzyża Wojennego Virtuti Militari i głębsze poznanie historii 10. Pułku, rodziny pułkowej z panią Eugenią Kulą, ludzi ze szwadronu kawalerii, a nade wszystko niewyczerpana energia i nieustająca dociekliwość szperacza pułkowej historii Andrzeja Siegieńczuka z Nowego Jorku. Przemierzyłem bardzo dużo kilometrów w kraju i poza granicami. Spotkałem samych życzliwych ludzi, którzy nie skąpili mi pomocy i wiedzy. Poznałem dziesiątki ludzkich historii. Niektóre z nich odtworzyłem w moich reportażach. Z dziewiątki bohaterów, których historię miałem odtworzyć, wspólnym wysiłkiem naszkicowaliśmy życiorysy dla 6. Oto ci, którym powoli rozkazu z 1939 roku order zawnioskowano, ale żołnierze odznaczenia nie otrzymali. Plutonowi: Stanisław Godlewski i Józef Roszkowski. Kaprale: Władysław Dunikowski, Józef Grześ, Zygmunt Kokot i Czesław Kotarski. Starsi ułani: Mieczysław Wolkoński i Antoni Roszkowski. Wymieniam imiennie, bo jak powiadają, żołnierz strzela, a Pan Bóg kulę nosi. Może ktoś, gdzieś, przypadkiem. Tak jak i mnie zdarzyło się ostatnio. Zbierałem materiały do reportażu o cudownym, bohaterskim i co tu dużo mówić, patriotycznym przechowaniu instrumentów muzycznych przedwojennej orkiestry 10. Pułku Ułanów Litewskich. O rozmowę poprosiłem wieloletniego orkiestranta i dobrze znanego w Białymstoku kapelmistrza orkiestry Wojsk Ochrony Pogranicza i w trakcie nagrania okazało się, że pan Tadeusz jest synem poszukiwanego przeze mnie kaprala Czesława Kotarskiego.
Były opowiadania różnego rodzaju, tylko już człowiek też nie pamięta wszystkiego, bo wiadomo, ludzka pamięć jest ulotna. Ale opowiadał o różnych sytuacjach i pod Kockiem, i z oblężenia, i z jeszcze przedwojennych czasów w 10. Pułku Ułanów na Kawaleryjskiej, że był kapralem i miał swojego ordynansa do czyszczenia konia i tak dalej. No nie wszystko ja pamiętam, tyle lat minęło. To brat może więcej coś pamięta z tych rzeczy.
Bo tata żył poza Białymstokiem.
Tak, tak, tak. W Prostkach. No, tam są jego rodzinne tereny, bo on urodził się w Kurejwie, w Kogrejewa. I tam po wojnie wrócił z niewoli w 1946. Był aresztowany. Około pół roku przesiedział w więzieniu. I potem w 1947 się ożenił. Gospodarstwo troszkę dostał takie w Drygałach, koło Pisza. To tam parę lat był i potem przenieśli się do Prostek. Bo tutaj mama dostała pracę w spółdzielni i tata też pracował w branży spożywczej. I tak żyli spokojnie. W 95 roku zmarł.
I spoczął na cmentarzu?
W Grejewie.
Tutaj dużo żołnierzy jest pochowanych na tym cmentarzu.
Tutaj, bo tutaj przetaczały się walki.
W 1939 roku tutaj było pogranicze, tak? Tu jest zbiorowa mogiła. A tu jest grób rodziny Kotarskich.
Tak. No wiem, na to babcia, taty, mama, Szczepan, ojciec. Taty, to Jadwiga to jest moja siostra rodzona, ale też utopiła się. Czesław to wiadomo, tata, Leokadia, mama.
I to jest rodziny? Czesław Kotarski, ten?
Tak, ten Czesław Kotarski, o którym mowa.
Jeden z tych żołnierzy z tej historii, którzy otrzymali virtuti militari,
tak.
Ale im ich nie wręczono. Tata zmarł?
W 1995 roku.
Mając 80 lat.
Tak. I szczerze mówiąc, chyba do końca nie wiedział, że tak oznaczenie otrzymał.
Oto jest nasz tata, o, jako młody chłopak. Widać podobieństwo, czy nie?
Troszkę widać.
No.
I też właśnie oryginał
świadectwa, ukończenia tej szkoły
podoficerskiej. Ułan Kotarski Czesław, dowódca pułku, porczyński pułkownik.
Tak.
I dowódca kompanii podoficerskiej,
tak.
Domański.
To jest oryginał.
To jest oryginał.
37 rok.
A to chyba pierwszy garnitur z munduru przerobiony.
No, w tym garniturze ślub brał.
A to tata? Tak.
Bo to są zdjęcia już po oflagu, po wojnie, więc to są już zniszczone po prostu, bo pracował u Bauera w młynie i zmarł nam potem na wylice płuc. Tato.
Wasz tata w 1939 roku gdzieś w tych okolicach był w tak zwanym wypadzie.
Był, tak.
Do Białej Piskiej.
To mówił.
I tutaj za te kilkanaście dni kampanii wrześniowej był w rozkazie wymieniony do odznaczenia Virtuti Militari.
Tato nigdy nie mówił o tych działaniach. Może dlatego, że to były takie czasy. My byliśmy wtedy jeszcze dziećmi, więc dzieciom się takich rzeczy nie opowiada. Poza tym myślę, że był takim cichym bohaterem. Nie opowiadał o tych swoich wyczynach, które na początku wojny były wykonywane. Po prostu rozkaz i poszedł, prawda? I to zawsze był taki obowiązkowy. To nie było tak, że on tam czegoś nie może zrobić, że się lenił, bo był bardzo pracowitym człowiekiem i bardzo odpowiedzialnym. Nas też ciągnął do prac przeróżnych, bo bardzo lubił konie, bardzo lubił pracę na roli, bo był rolnikiem. No, mama go tutaj przyciągnęła, bo byli w Rożyńsku, dostali tam ziemię i przez 6 lat pracowali na tej ziemi. Mama pracowała w urzędzie w Piszu, natomiast tato był jakby rolnikiem i on był szczęśliwy, że ma konie, że ma tą ziemię.
I to się zachowało, mama, tak, to później tak, chyba to znalazło, tak? Świadectwo.
Tak. O, tutaj jest też taka legitymacja.
Historia jego wojskowości. Historia
tak.
Do wojska przybył 3 listopada 1936 roku.
Otrzymał przydział
do szwadronu ułanu.
W 10 pułku. Potem szkoła podoficerska.
Następnego roku.
Po ukończeniu szkoły podoficerskiej już w sierpniu otrzymał awans na starszego ułana. I potem w listopadzie awans na kaprala.
To już podoficer, to już ranga.
A tu 38 zwolniony do cywila. I w 1939
powołany.
24 sierpnia.
Tak. I dostał tego samego konia, którym jeździł w czasie służby.
A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
I tutaj był
6 października 39, niewola niemiecka.
Niewola niemiecka.
Do 46 roku.
Tak, bo wtedy już z tym wrócił. To jest
A
dokument
to jest
powrotu.
No, mama była zawsze taka skrupulatna i wszystko to tam w jakiejś torebce trzymała, wszystkie te dokumenciki.
I tu z takim obozie przejściowym,
13 lutego.
Już po wyzwoleniu.
Wrócił do domu, do domu rodzinnego, do Kurejwy. I potem poznał moją mamę. I moja mama była zawsze taka przedsiębiorcza. Ona była z Wąsosza, ja miałam pod nosem szkołę i moje dzieci nie będą chodziły po ileś kilometrów, żeby się uczyć. Przyjechała do Prostek, już była w ciąży ze mną. Przyjechała 1 maja, tutaj był pochód, były wybiałkowane krawężniki i ona jej się tutaj tak podobało, że załatwiła sobie mieszkanie, dzieci zabrała i ojciec nie chciał, no ale wiadomo, chłop musi iść za babą, nie? No i mama tu zaczęła pracować w urzędzie gminy, a tato miał kiosk GS-owski i tam pracował. A potem, jak już powstała tu wytwórnia chemiczna w Prostkach, to tam wtedy zaczął pracować.
I sam poszedł na emeryturę jeszcze.
I z wami mieszkał?
No tak, no. Tak, no wrócił na łono rodziny, tak? O, tutaj są na przykład zdjęcia z Zygmunt z Tadeuszem właśnie. No mama była piękną kobietą.
U nich było 3 dzieci.
4.
Zygmunt, Jadzia, Tadeusz i ja. Ja byłam najmłodsza.
A pani na imię ma?
Anna.
Tak, czyli patrzę na tate świadectwo, które tutaj państwo postawiliście ze szkoły podoficerskiej i ono ma Order Virtuti Militari.
Tak, tak.
Honor ojczyzna walecznym na polu chwały. Tata do śmierci nie wiedział, że jest kawalerem?
Nie wiedział.
Orderu, tak, na pewno
nie wiedział. Nie wiedział. I mówił tak bardzo skromnie i bardzo niewiele. Nie chciał.
O tych swoich działaniach
o woli głowskiej mówił, ale mówił tak bardzo krótko, bo tam ginęli jego koledzy. Mówił, że tam drzewa były
ścięte.
Mm. I może dlatego nie mówił więcej, bo obok ginęli jego koledzy. Że on się uratował, że trafił do niewoli, to może to zostało w nim. Po prostu nie chciał mówić.
Znaczy zawsze...
A o tym wypadzie pod Białą Piską to mówił. Były ciężkie walki, niektóre, ale potem dostali rozkaz wycofania się i wycofali się.
Potem we wrześniu, kiedy Rosjanie zaczęli na te tereny najeżdżać, to oni gdzieś tam na jakiejś polanie odpoczywali po walkach z Niemcami. Natomiast Rosjanie jechali na platformie, pociąg koncerny jechał, nawet się nie zatrzymali, żeby walczyć, tylko otworzyli ogień i tam zrobili taką masakrę. To tato zawsze jak to opowiadał, to płakał, po prostu płakał jak dziecko.
Bo dowódca kazał, że to są sojusznicy, że do
tak,
nich nie strzelać.
Tak, to było na początku, że to Rosjanie będą nam pomagać. Nie?
Podejrzewam, że o fakcie...
Jeszcze nie wiedzieli Ribbentrop-Mołotow.
O tym to się pewnie jeszcze nie mówiło.
Dziadka zapamiętałam jako osobę taką zasadniczą. Raczej dziadek nie okazywał swoich uczuć tak wylewnie, aczkolwiek był wspaniałym człowiekiem i jako dzieci mogliśmy z dziadkiem zrobić wszystko. Czasami pokrzyczał, ale potem się uśmiechnął i... Często na jakieś przejażdżki nas zabierał, dziadek wędkował, więc jak się tam gdzieś wybierał, wypuszczał na ryby, to też taki troszeczkę zły, ale potem sam nas zabierał na ponton, no to chodźcie, chodźcie, bo to dziadku przewie, a dziadek się spieszy na ryby, więc no nie będzie tutaj teraz jakichś wycieczek wodnych urządzał dla dzieci, ale pamiętam też z dzieciństwa, jak dziadek miał ulę, bo dziadek był pszczelarzem, też taki epizod w jego życiu, jak dziadek ten miód wybierał, to te pszczoły takie rozjuszone dzieci, ci do domu, ale potem wyskrobywać tego młynka, to tylko palcami, no dobra, chodźcie. I tak. Także wspaniała osoba. I tutaj powiem w imieniu siostry swojej, bo ja akurat nie miałam takich okazji. Kilkakrotnie Kasia zapraszała dziadka do wzięcia udziału w takich pogadankach. Natomiast dziadek niechętnie o wojnie mówił i nie bardzo chciał przyjść na takie spotkania. Aczkolwiek potem, nie wiem czy to za namową i Kasi, i potem może babci, na jednym z takich spotkań był. I też tutaj Kasia opowiadała, że ograniczyło się to raczej do odpowiedzi na zadawane pytania. Dziadek niechętnie opowiadał o swoich przeżyciach, więc taki był bardzo też w tym oszczędny.
A babcia jak miała na imię?
Babcia Leokadia. A babcia w ogóle to też osoba wspaniała. Ona chorowała już końcówka właśnie swojego życia i pan doktor na oddziale właśnie chirurgii w Ełku przyszedł któregoś razu i mówi do niej: pani Leokadia, ja muszę panią zobaczyć, bo mówią, że kobieta po 90 krzyżówki rozwiązuje.
Leżąc na łóżku, chora, rozwiązywała sobie krzyżówki.
Panie Tadeuszu, a jak to się stało, że pan muzykiem został?
Pierwszy akordeon kupił dla brata, dla Zygmunta, bo on chciał grać. Ale to był krótki tylko zapał i zostawił to. A natomiast ja to wziąłem i zaczęło mi to pomału tak jakoś wychodzić. No i zapaliłem i poszedłem.
Czyli Zygmunt miał być muzykantem, a Tadeusz został muzykiem.
Tak wyszło.
Ale babcia była z tego bardzo dumna, bo też sobie zażyczyła, że jeszcze żyła, że ona chce, żeby na pogrzebie zagrała Tadzia orkiestra i żeśmy babci wolę spełnili.
Jak całować to fułana? I w to naturalnie, jemu graj. I gdy na śmierć jest panna zakochana, no to naturalnie jego raj. O sercu ułańskim, gdyby włożyć je na dłoń, na pierwszym miejscu panna jest
przed panną tylko koń.
Dlatego jak całować to fułana? I on naturalnie też jak chcesz.
Przeciw cywilom nikt nie ma nic. Cywila może piękna pleć szanować i poślubić. Z cywilem można dziecko mieć, można go nawet lubić. Lecz w życiu czyż rozchodzi się wyłącznie o szacunek? Co robić, skoro wchodzi w grę panieński pocałunek? Chcesz coś więcej w sercu czuć, to przepraszam pannę, wróć!
Jak całować to ułana? I kto naturalnie jemu graj. Nigdy na śmierć jest panna zakochana, no to naturalnie jego raj. Bo w sercu ułańskim, gdyby wyłożyć je na dłoń, na pierwszym miejscu panna jest
przed panną tylko koń.
Dlatego jak całować to ułana? I on naturalnie też jak chcesz.